Anna Strzelczyk-Cichosz, jestem autorką i wydawczynią.
Aleksandra Kujdowicz, również autorka i wydawczyni.
Na pani stoisku znajdziemy jaki gatunek?
Jeżeli chodzi o mnie, to ja mam dwie skrajne drogi, ponieważ z jednej strony psychologiczne fantazy, mroczne klimaty, socjologia, psychologia na pierwszym planie, a z drugiej strony humor i prawdziwe historie, które przeżyłam w podróży właśnie jeżdżąc tą pierwszą książką.
U mnie jest thriller taki mocny psychologiczny, a w przyszłości już, co prawda teraz, miała być premiera kryminału, który się dzieje w Holandii.
My lubimy te emocje jako czytelnicy w Polsce?
Myślę, że tak. To jest coś, co widzę w oczach czytelników, kiedy mówię, że jest mrok, to się od razu zapalają gwiazdki radości. Dużo osób lubi, chociaż cieszy mnie to, że wielu jest czytelników, czytelniczek, które też mają świadomość tego właśnie, jaki preferują klimat i śmiało też powiedzą, a to jednak nie dla mnie. Wtedy zawsze jesteśmy w stanie polecić coś innego, chociażby właśnie ten humor, który jest u mnie w drugiej książce. I chyba to jest taka domena polskich czytelników, że naprawdę wiedzą, czego chcą.
Jak dobierać autorów, czy inspirować się prawdziwym życiem?
Ja bym nie polecała inspirowania się w przypadku thrilleru jednak prawdziwym życiem. Moją inspiracją jest Chris Carter, to jest profiler ze Stanów. Uwielbiam jego książki, jakby w moich książkach również jest dość brutalnie, tak jak u niego.
A posila się pani wsparciem specjalistów?
Jedynie tylko redakcja, korekta, tak? Ogólnie wszystko piszę z głowy.
Nazywam się Waldemar Cichoń, nie jestem autorem książek dla dzieci i młodzież.
Pisząc książki dla dzieci, bardziej należy zwrócić uwagę, czego one oczekują, czy co my chcemy jako dorośli im przekazać?
Strasznie trudne pytanie. Nie wiem, pisze się bezwarunkowo, pisze się po to, żeby napisać dobrą książkę, którą ktoś będzie chciał przeczytać. Moim zdaniem w pisaniu w ogóle książek, a zwłaszcza w pisaniu książek dla dzieci, chodzi o to, żeby opowiedzieć dobrą historię. Taką, która rozbawi, zainteresuje, czegoś też przy okazji nauczy. Takie książki staram się pisać.
I jakiego typu treści znajdą młodzi czytelnicy w pana literaturze?
To strasznie trudno jest opowiadać o swojej pracy, bo człowiek, uważam, że nikt nie jest samodzielnie w stanie ocenić swojej pracy. Aczkolwiek ja staram się pisać takie książki, jakie sam chciałbym jako dziecko czytać, jakie chciałbym, żeby moi synowie czytali, dzisiaj już dorośli. No, książki, które unikają nadmiernego dydaktyzmu, które opowiadają ciekawą historię, czegoś uczą, ale nie nachalnie. Tak najwięcej chyba chodzi o to w pisaniu książek dla dzieci, żeby na chwilę się oderwać od świata realnego i się zanurzyć w tym wymyślonym. Ja piszę książki, w których nie ma przemocy, w których nie ma za dużo technologii, w których obowiązują pewne normy i zachowania takie, które chyba wszyscy cenimy i lubimy, w których się szanuje wszystkich, w którym się mówi dzień dobry, przepraszam i dziękuję i używa się innych fajnych, ważnych słów.
Czym dla autora jest fakt, że jego literatura znajduje się w kanonie lektur?
Z jednej strony to wielka nobilitacja. Szczerze powiedziawszy, ja nie byłem specjalnie zadowolony, jak się dowiedziałem, że moja książka została szkolną lekturą, bo się spodziewałem, że dzieciaki przestaną ją lubić po prostu, przestaną ją czytać. No rzadko się lubi coś, do czego się jest zmuszanym, a jest to pewna forma zmuszania, oczywiście pozytywna i wymyślona po to, żeby dzieciaki do czytania zachęcić. Ja nie wiem, ja do dzisiaj mam takie momenty, że często nie dopuszczam do siebie fakt myśli, że ta książka została szkolną lekturą i że Cukierek, czyli mój kot, bohater, którego stworzyłem, przy okazji też kot prawdziwy, stał się na tyle sławny, że jest rozpoznawany.
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
Krzysztof Biliński, właściciel wydawnictwa 9.
Co oferuje Państwa wydawnictwo? Do kogo skierowana jest powstała tam literatura?
My akurat specjalizujemy się w tematyce weird fiction. To jest taka literatura grozy dla zaawansowanych, chociaż jest to też bardzo szeroki termin, w którym mieszczą się elementy science fiction, fantasy. Tylko głównym celem jakby literatury weird fiction jest wzbudzenie w czytelniku uczucia niepokoju, niepewności rzeczywistości, świata. Poruszenie takich dosyć ciężkich problemów. Poza tym specjalizujemy się również w literaturze science fiction. W tym roku mamy powieść Istvana Wiswary, Lagrange, Listy z Ziemi. To jest powieść, która już dostała nagrodę Nowej Fantastyki. Jest nominowana też do innych nagród fantastycznych w Polsce. Tutaj naszą specjalizacją jest bardziej ta taka twarda fantastyka naukowa, mniej space opera, mniej akcji, ale więcej właśnie takiej refleksji nad światem.
Bartłomiej Sztobryn, autor oraz wystawca na festiwalu w Opolu.
Jakiego typu literaturę znajdziemy na pana stoisku?
Każdą, która posiada drugie dno. Tak naprawdę nasze wydawnictwo, czyli wydawnictwo K2A, nie ogranicza się nawet do formy, bo to pochodzi od skrótu od książki, komiksy, audiobooki, albumy, więc nam chodzi o to, żeby historia pozwalała, oprócz rozrywki, pozwalała się zastanowić. Żeby zostawiła miejsce, nawet jeżeli to jest zastanowienie się, typu takie klasyczne, o rany, ale czy ten zły nie miał przypadkiem racji, to jest już dla nas wartościowa książka. A tak, czy to fantastyka? No ja jako autor zaczynałem od fantastyki. W tej chwili wydaliśmy właściwie polską odpowiedź na Herzstoppera, świetnie psychologicznie i socjologicznie osadzoną w takim konserwatyzmie polskim, kontrastującą z nim, pokazującą, jak i w jedną i w drugą stronę przesadzając nie jest dobrze, ale też jak można odkryć siebie i wyjść ze skorupy nawet najgorszego takiego wycofania antyspołecznego przy pomocy przyjaciół.
I jak w takiej sytuacji z tak różnorodnymi autorami współpracować? Łatwe zadanie?
Absolutnie niełatwe, ale powiem, jako szef firmy, jako wydawca i jako autor też sam w sobie, to jest genialna robota. Kiedy po prostu ktoś, kto przyszedł do nas, bo taka jest historia, autor kryjący się pod pseudonimem Paddy L. Summer przyszedł do mnie, powiedział, że chce się nauczyć pisać i ja powiedziałem, no zgoda, dobrze, pomentoruję ci jak Bruno Schulz, jak inni tacy starzy mentorzy. I potem przyszedł do mnie właśnie z tą polską odpowiedzią na Herzopera, czyli z książką Domek z kart. I ja zbierałem szczękę z podłogi i stwierdziłem, Matko Boska, wydajemy.
Dzień dobry, Dorota Bożena Foryś.
I dziś w Opolu, jakiego typu literatura w Pani prezentacji?
Romanse, trochę fantastyki, dużo ciekawości, nowości też. Generalnie mieszanki gatunkowe, bo ja nie potrafię się w jednym zamknąć, więc jest zazwyczaj romans z jakąś sensacją. Jeżeli jest fantastyka, to jest troszeczkę też z sensacją i z delikatną nutą romansu, więc no mówię, mieszanki.
To taki zabieg, żeby mężczyzn też do tych romansów przekonać?
Nie, to chyba dlatego, że jestem kobietą i nie potrafię się zdecydować.
Marcin Halski.
Autor?
Autor, wydawca i nałogowy czytelnik.
Jeśli chodzi o te książki, te publikacje pana autorstwa, wokół jakiej tematyki one się skupiają?
Jak mam dobry humor, to są poradniki o dzieciach i kobietach, a zwłaszcza, żeby się nie żenić, nie robić sobie tych dzieci. A jak mam zły humor, to piszę dark fantasy, ewentualnie zahaczam lekko horror i kryminały.
Polacy lubią kryminały. Jak pan myśli, dlaczego tak jest? Że te kryminały cieszą się, nie wiem, jak w pana przypadku, też dużym zainteresowaniem?
Znaczy tak, ale moim zdaniem to chyba wynika z tego, że jednak kryminały się czyta, bo komuś się coś stało i trzeba to rozwikłać, a no mamy tendencję, że nic nie pociesza nas bardziej jak tragedia innych.
Dzień dobry, ja nazywam się Paweł Zbroszczyk, jestem autorem trylogii Fantazy Dar Anomalii.
Co takiego magicznego jest w tej fantastyce, że aż tylu autorów decyduje się na ten gatunek?
Fantastyka to jest ucieczka od codziennego życia. W moim świecie magia krzywdzi magów. To jest taka bardzo nietypowa książka, gdzie po każdym zaklęciu mag dowiaduje się, jaki problem zdrowotny, psychiczny bądź fizyczny u niego nastąpi. I to jest fajna książka o tym, czy warto w życiu być potężnym, dążyć do władzy, do potęgi kosztem własnego zdrowia.
Trylogia to jest bardzo duże wyzwanie. Jak łączyć wątki, jak sprawić, że te sytuacje, te postacie się przenikają?
To jest rzeczywiście niełatwa sprawa, natomiast siły dodają czytelnicy. Mam wielu beta czytelników również, którzy zwracają uwagę na różne błędy. W książce jest w ogóle dużo dylematów moralnych, ciekawych zagadek. To też jest ważne w trylogii, żeby to było konsekwentnie przedstawione. No i też się pochwalę, że książka została już nagrodzona, bo i Spider's Web umieścił ją na 9. miejscu w zeszłym roku. I o jednej nagrodzie jeszcze nie mogę mówić, bo jest przede mną, więc ale niedługo będę się też chwalił.
Ale pisarz nie pisze dla nagród.
To prawda. I nawet muszę Państwu powiedzieć, że nie piszę dla pieniędzy. Moim takim głównym zadaniem jest po prostu zachwycić czytelników moimi światami, także jak będziecie Państwo mieli okazję sięgnąć po Dar Anomalii, zapraszam, jest w każdej księgarni dostępny.
Dzień dobry, nazywam się Joanna Karyś, jestem autorką Smoczych Kryształów.
Jak te początki z literaturą wyglądały i skąd taka tematyka?
Od lat fascynowałam się literaturą, pisaniem, tym, że można stworzyć coś zupełnie odrębnego, własny świat i bardzo mi się podobało to, że znajomi byli zachęceni tymi historiami, które opowiadałam i chcieli więcej, więc zaczęłam tworzyć więcej, pokazać to następną osobą i tak po prostu od jednej osoby na następnej się rozeszło.
Na swoim koncie ile ma Pani publikacji?
Na razie 3, ale w tym roku będzie jeszcze 4.
Czego dotyczą, przybliżmy słuchaczom ich treść?
Pierwszy to jest debiut, który będzie i tak wznawiany w tym wydawnictwie, więc na razie o nim nie muszę akurat wspominać, ale drugie to są Smocze Kryształy i na tym się skupiam od kilku lat, bo opowiada o historii, w której ludzie łączą się więzią ze smokami i mają wtedy magiczne moce, oddychają pod wodą, są odporni na trucizny, władają ogniem, więc te wszystkie magiczne zdolności przeplatam razem z turniejem smoków, romansem, intrygami na dworach i to właśnie w takim świecie, w którym nie ma toksycznych relacji, takich, że nie są nagradzane toksyczne zachowania. Żeby pokazać, że ktoś, kto się nie zachowuje właściwie, nie powinien być nagradzany przez to.
Dzień dobry, nazywam się Patryk Żelazny i jestem autorem fantastycznego debiutu o szkole magii i czarodziejstwa, która jest w zasadzie Akademią Czarnoksięską.
Gdzie dzieje się akcja?
Akcja dzieje się we Wrzesawie, która jest w świecie inspirowanym naszym, ale zawiera wymyśloną przeze mnie florę i faunę. Jest dużo magicznych zwierząt i dużo magicznych roślin.
Dzień dobry, z tej strony Aneta Obarska, autorka romansów.
I na Pani koncie ile książek?
5, także już całkiem niezła liczba. Właśnie zabieram się do pisania kolejnej powieści.
Co takiego intrygującego jest w romansach?
Uważam, że romanse są ciekawą literaturą, ponieważ dotyczą relacji międzyludzkich. Nasze życie to są przede wszystkim relacje, dlatego właśnie warto sięgnąć po ten gatunek.
Zachęca Pani mężczyzn, żeby również sięgnęli po te romanse, bo coraz częściej zdarza się tak, że ta fabuła naprawdę może ich zainteresować, a będąc uprzedzonymi po prostu rezygnują z tego gatunku.
Oczywiście. Ja mam wielu mężczyzn czytelników, zwłaszcza, że piszę też romanse na przykład z wątkami sensacyjnymi bądź kryminalnymi, dlatego jak najbardziej mogą się odnaleźć w tym gatunku. Poza tym tak żartobliwie mówię, że mogą się wiele nauczyć, ponieważ mężczyźni pisani przez kobiety to są ideały, umówmy się.
Nazywam się Paweł Broll, jestem autorem książki Znak z góry.
O czym opowiada historia?
To jest powieść apokaliptyczna, bliżej thrillera, w której generalnie chodzi o to, że jest zakonnik, który jest specjalistą od spraw mistyki, już w podeszłym wieku i dochodzi do zjawisk nadprzyrodzonych, a przy okazji do odkryć naukowych podważających sens istnienia chrześcijaństwa i on się musi z nimi zmierzyć.
Dość odważnie. Skąd inspiracja?
Inspiracja stąd, że zajmowałem się dziennikarstwem religijnym przez wiele lat, więc chciałem przełożyć sprawy mistyczne, które są niewyjaśnione, na jakiś rzeczywisty język w powieści.
Czyli próbować sobie wytłumaczyć racjonalnie pewne kwestie.
Tak jest. No to jest przewaga literatury non-fiction, że może urzeczywistnić to, czym nie zajmuje się literatura faktu.
Będzie kolejna część?
Kolejnej części tej książki nie będzie, ale piszę zupełnie inną, też osadzoną w województwie opolskim.
Też o takiej tematyce?
To będzie thriller, ale jednak o innej tematyce, bardziej relacji międzyludzkich.
Z tej strony Adam Kopacki, jestem autorem chociażby Życia za bestseller, które ukazało się w wydawnictwie Wektra.
I proszę o przybliżenie tematyki, która jest w tej książce poruszana.
Ginie młody pisarz i jego najlepsza przyjaciółka z dzieciństwa, bardzo ambitna, prywatna detektywka Iga Mróz prowadzi śledztwo. Przez to, że przyjaciel był pisarzem, Iga wkracza w społeczność literacką i podejrzewa bibliotekarzy, zazdrosnych autorów, nieuczciwych wydawców, a my razem z Igą prowadzimy śledztwo i próbujemy odkryć, kto zabił i dlaczego.
Właśnie kiedy pojawia się pytanie, kto zabił, bardzo trzeba uważać na to zakończenie. I czy to zakończenie w pana odczuciu pozostawia niedosyt, czy daje nam gotową odpowiedź?
Daje nam gotową odpowiedź. Jak na razie nie widziałem, żeby ktoś to zakończenie odgadł, jednak jest ono logiczne. Faktycznie czytelnicy i czytelniczki potwierdzają, że nie wykorzystałem tutaj opcji Deus Ex Machina, więc wszyscy są zadowoleni.
Dzień dobry, Sylwia Bies, autorka thrillerów psychologicznych i kryminalnych. Mój najnowszy tytuł to Marionetka. Thriller psychologiczny z takim delikatnym wątkiem również kryminalnym, ale nie realizowanym od strony śledztwa policyjnego, tylko poprzez cofanie się w przeszłość bohaterki i szukanie takiego momentu, który wyzwolił tę lawinę wydarzeń, która spowodowała, że po latach stała się ofiarą morderstwa.
Co jest takiego ekscytującego w pisaniu tego typu historii?
Wszystko tak naprawdę. Od momentu wymyślania i kreowania gdzieś w głowie, szukania sprawców i różnych tropów, bo my najpierw jako twórcy musimy prześledzić całą tę ścieżkę i bywa, że sprawca nam się zmienia w trakcie już tego etapu planowania, jak i samo spisywanie historii, bo oddawanie bohaterom swoich własnych emocji, odbieranie emocji od nich, to jest bardzo, bardzo ekscytujące. Obserwowanie tego, jak pod naszymi palcami tak naprawdę ta historia nabiera objętości, nabiera tempa i jak trochę płynie swoim własnym rytmem, wymykając się nam z tego pierwotnego planu.
Jeśli chodzi o tematykę psychologiczną, to jest bardzo ważne, żebym ja jako czytelnik uwierzyła, że to się wydarzyło, że to ma jakiś ciąg logiczny. Skąd tutaj inspiracje, pomocy, wsparcie?
Sporo czytam takich pozycji psychologicznych. Też lubię, jak książka jest wiarygodna, więc korzystam z różnych źródeł, szukając tego, czy rzeczywiście mechanizmy, które opisuję, zachodzą w realnym świecie u prawdziwych ludzi, mimo tego, że historie, które wymyślam, są zupełnie, zupełnie fikcyjne.
Witam serdecznie, nazywam się Sylwia Strzelczak, jestem autorką powieści pod tytułem Baca i Jagna, które są pierwszą i drugą części trylogii Po drugiej stronie gór. Są to powieści, które inspirowane są opowieściami mojego dziadka i mojej prababci, górali z krwi i kości, którzy żyli w Beskidzie Żywieckim, dokładnie w Żabnicy. Ja po prostu na pewnym etapie swojego życia postanowiłam ocalić od zapomnienia to, co zostało mi przekazane jako dziecku. I tak też powstała historia obyczajowa, w której poznajemy Kasię, której rozsypuje się całkowicie życie osobiste i ona zmierza do swojej ukochanej babci, żeby się posklejać. Tam poznaje tytułowego Bacę i ten Baca wprowadza ją w świat totalnie inny, świat gór, ale gór dawnych, zapomnianych, gór demonicznych, ponieważ na kartach mojej powieści znajdziecie Państwo również szeroko pojęte wątki pochodzące z mitologii słowiańskiej, czyli ożywiam różnego rodzaju demony, mamuny, zmory, nocnice, wszystko to, czym nie straszono za dziecka. No i wiele osób mi mówi, że są to książki, które są takimi pozycjami ku pokrzepieniu serc, ponieważ w Bacy zawarłam element rozstania, tego zbierania się po ciężkim zawodzie miłosnym. Natomiast w Jagnie mamy znowu element ciężkiej choroby. Nie będę spoilerować książki, ale są to książki, które mają dać przede wszystkim nadzieję na to, że właśnie mimo tego, że czasem w naszym życiu dzieje się źle, to jest ta druga strona gór. Ta lepsza, ta jaśniejsza, również bardziej magiczna i ja mam nadzieję, że czytelnik, który sięgnie po moje pozycje, pozna nie tylko Beskidy z takiej strony, z której ja je pokochałam, czyli pięknych szlaków, bogatej kultury i cudownych ludzi, ale również z tej strony magicznej, demonicznej, mrocznej. Również znajdziecie Państwo na kartach mojej powieści między innymi Baba Jaga.
Jak odebrało to społeczeństwo stricte górskie?
Powiem Państwu szczerze, że byłam zaskoczona i obawiałam się też tego, ale na spotkaniu autorskim, które miałam w Żabnicy, zabrakło miejsca. W ogóle patronat nad Bacą wzięła gmina Węgierska Górka oraz grupa literacka Gronie z Żywca, do której należę, więc to też było dla mnie bardzo duże wyróżnienie. No i mam nadzieję, że dużo ludzi mi o tym mówi, że z kart mojej powieści bije taka miłość do gór.
Nazywam się Mateusz Jańta, jestem autorem dwóch powieści. Pierwsza pod tytułem Krew motyli opowiada o życiu sekty Niebo, największej sekty w historii Polski, która była na Lubelszczyźnie w latach 90. Sekta rozpada się w roku 2000. Guru tej sekty dzisiaj żyje na wolności, mimo że skrzywdził wielu ludzi, odebrał wielu ludziom życie. Druga powieść, Humbug, opowiada o czasach wiktoriańskich, o polskiej rodzinie Żydów, którzy uciekli przed pogromami rosyjskimi do Londynu. Mamy tam klimat Dickensa, klimat Olivera Twista. Jeżeli ktoś woli mroczniejsze, mocniejsze klimaty, polecam serdecznie.
A propos książki Krew motyli, to jest oparte o faktach i jest to ubrane w jakąś dodatkową własną wizję, czy jest to literatura faktu?
Są to fabularyzowane fakty. Dotarłem do wspomnień byłych członków sekty, dotarłem do starych materiałów prasowych i tak napisałem powieść inspirowaną faktami. 90% tego, co Państwo tam przeczytają, to są fabularyzowane fakty.
Jak się Panu udało dotrzeć do osób skrzywdzonych przez sektę?
Przeszukując bardzo długo i bardzo głęboko biblioteki oraz źródła internetowe.
Witam serdecznie, ja się nazywam Ewa Bauer. Aktualnie w Opolu jestem jako autorka, ale również reprezentuję wydawnictwo Prozami.
Jakiego typu literaturę Pani się zajmuje?
W wydawnictwie Prozami zadebiutowałam thrillerem obyczajowo-psychologicznym, ale mam na koncie jeszcze 10 innych powieści i są to powieści obyczajowe, obyczajowo-psychologiczne dramaty.
Joanna Wicherkiewicz z wydawnictwa Anagram. Przyjechałam z Uniejowa.
I również Pani prezentuje swoją twórczość podczas dzisiejszego już trzeciego dnia festiwalu. Jakiego typu jest to twórczość?
Ja piszę poezję. Przyjechałam tutaj z tomnikiem, najnowszym tomnikiem Wielkoludy.
Po raz który ma Pani taką okazję wystawiać się i prezentować na tak dużej imprezie?
Wiele razy uczestniczyłam w różnych festiwalach, a także w targach w Warszawie, w Krakowie. Pierwszy raz jestem w Opolu, ale już pokochałam to miejsce. Ze względu na to, że jest tutaj cudowna atmosfera i ludzie, których spotykałam, byli najwspanialsi w Polsce.
To takie spotkanie twarzą w twarz z czytelnikiem też dla Pani jest ważne jako autorki?
Tak, jest bardzo ważne. Dodaje mi odpowiedź na to, czy to, co robię, jest dobre. A także, jeżeli już ten czytelnik kupi moją książkę, on staje się współautorem tej książki niejako. Ciekawa jestem tego przyszłego współautora tego, co pisze.
Mówi Pani o ostatniej publikacji, podejrzewam, że no absolutnie nie pierwszej. Który numer już wydany?
Wydałam już 4 książki. Ta jest ostatnia. Porusza takie trudne tematy, bo śmierć bliskich, a także ten czas koronawirusa, a także wojnę w Ukrainie.
Nadal jest czytana poezja. Tak gdzieś ona schodziła na dalszy plan. Myślę, że przez to, jak w szkole nas tutaj karmili tą poezją i nie do końca może był ten przekaz taki poprawny i zachęcający.
Myślę, że poezja jest trudna dla odbiorców. Ludzie teraz są przyzwyczajeni do rzeczy szybkich i łatwych, więc jest wymagająca, ale każdy z nas powinien sięgnąć po poezję, ponieważ ona poszerza pole widzenia i zmusza do refleksji. A refleksja jest teraz bardzo, bardzo rzadka, a my powinniśmy się zatrzymać i pomyśleć.
Ewa Załucki.
Jak Pani podoba się na targach w Opolu?
Bardzo ciekawie. Są to moje pierwsze targi i jestem naprawdę poruszona wspaniałą organizacją i tym, co tu się dzieje.
Widziałam, fan klub przyszedł po podpisy.
Tak, tak, oczywiście. Dziewczyny z internetu znalazły mnie i przyszły.
Bardzo aktualny temat Pani porusza w książce Polowanie w sieci. podejrzewam, że dotyczy przede wszystkim internetu, a po drugie relacji damsko, między innymi męskich.
Tak, dotyczy randek, szczególnie online. Przedstawia świat, który jest kreowany przez ludzi w sieci. Czyli to, co my rzeczywiście, to co ludzie kreują w sieci, jak siebie kreują.
Czyli takie trochę nakładanie tych różnego typu masek i oszukiwanie dosłownie.
Tak, tak, właśnie. Książka jest oparta na faktach. Wszystkie zdarzenia, wszystkie historie, które są tam przedstawione, są autentyczne. Listy, czaty, rozmowy telefoniczne. To były moje koleżanki, które randkowały w sieci i ja je spisałam w postaci jednej osoby, która jest w naiwny sposób po 40 wyrusza na randki online i nie wie dokładnie, co ją tam czeka.
To pani dała tej biednej kobiecie na barki sporo.
Tak, oczywiście.
Trochę ten opis, to naprawdę książka tylko dla dorosłych?
A takie młode dziewczyny też prawdopodobnie mogłyby przeczytać. Jest troszkę erotyzmu, jest troszkę, ale głównie jest opisanie, co moja bohaterka przechodzi przez te wszystkie etapy, zanim ona dojdzie do momentu, kiedy dopiero zrozumie, na czym to polega. Na czym polega randkowanie online.
Czyli jakiś internetowy oszust może tam znaleźć swoje wiadomości, które kobietom wysyłał.
Jest opisane internetowe oszuści, są opisane, jak nawet ludzie dejtują z robotami.
Tak zwanymi botami, no cóż. Czyli akcja również?
Akcja również.